A w sejmowym studiu Radia Wnet jest znany z ekranów telewizora Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
I nie tylko. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry państwu. Z nami gość Marek Biernacki, były minister spraw wewnętrznych w rządzie AWS UW, były minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, były koordynator do spraw służb specjalnych w rządzie Platformy Obywatelskiej PSL-u, poseł PSL-u Koalicji Polskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
O 9:00 rozpocznie się komisja do spraw służb specjalnych, której także pan jest członkiem. Komisja poświęcona sytuacji w Iraku, w Iranie.
Tak, ta komisja jest zwołana na moją prośbę. Prosiłem już, jak się to w ogóle rozpoczęła ta sytuacja dramatyczna w Iraku, zlikwidowanie Sulejmaniego, to poprosiłem o briefing komisji, żeby agencja wywiadu przedstawiła nam sytuację na Bliskim Wschodzie i jak ta sytuacja może się rozwijać. Warto przypomnieć, że komisja interesowała się Bliskim Wschodem, ponieważ spec komisja była w Bagdadzie rok temu, byliśmy w Kuwejcie, byliśmy wśród polskich żołnierzy, więc komisja ma dosyć dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje i też chcieliśmy to zweryfikować właśnie oceny agencji wywiadu na dzisiaj.
W zeszłym roku byli państwo jako komisja w Bagdacie. Na żywo państwo na miejscu oglądali, jak wygląda sytuacja polskich żołnierzy. Pana zdaniem nasi żołnierze są bezpieczni w bazach ulokowanych w Iraku?
Musimy pamiętać, że żołnierze NATO-scy, a zwłaszcza żołnierze polscy, bo nie wiem jak wszystkie państwa NATO, nie uczestniczą w misjach bojowych. To są misje sensu stricto szkoleniowe. Szkolimy jednostki irackie i też zabezpieczamy sprzęt postsowiecki, który tam jest, znajduje się w Iraku. Wojsko polskie nie uczestniczy tam w misjach bojowych i nie prowadzimy takich działań.
Chociaż kiedyś prowadziliśmy na początku.
Tak, oczywiście, ale teraz doszliśmy do tego etapu, że z Iraku wojska NATO i też chyba i Amerykanie będą się wycofywać. Takie było założenie.
Teraz sytuacja się zmieniła.
Tak, diametralnie. Zresztą mogę powiedzieć, że nawet widać po inwestycjach, jakie były w bazie w Bagdadzie, bo to można powiedzieć, to nie były inwestycje. To było widać, że Amerykanie się szykują, żeby tą bazę zlikwidować. Nie jak w innym, czy w Kosowie, czy w innych miejscach świata, gdzie są plany strategiczne na dłuższy etap.
Pana prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj z mównicy sejmowej apelował o to, żeby wycofać polskich żołnierzy jak najszybciej, już teraz nie czekając na Amerykanów. To jest rozsądne? To jest, byśmy się zachowali jak rozsądny, lojalny koalicjant Ameryki?
Nie, bo ponieważ tu chodzi o coś innego. Nastąpiło przekłamanie. Mówiliśmy o wątpliwościach. Pan prezes Kosiniak-Kamysz przedstawił wątpliwości co do prowadzenia dalej misji szkoleniowej. Można misję szkoleniową zmienić na bojową, a to już jest co innego i muszą zapaść określone decyzje. Ale to musi być decyzja też wspólna. Pan prezes Kamysz zaapelował też do rządu, żeby uzgodnić swoje stanowisko z państwami natowskimi. Podobne sygnały płynęły od Kanadyjczyków, a proszę pamiętać, że to Kanadyjczycy prowadzą misję szkoleniową w ramach tych działań.
Nawet Platforma mówi, że warto poczekać, żeby nie podejmować gwałtownych kroków, żeby czekać na Amerykanów i razem weszliśmy, razem będziemy wychodzić.
Nie, my musimy rozmawiać z NATO. Nie możemy, my jesteśmy przede wszystkim w Pakcie Północnoatlantyckim, jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, ale swoje stanowiska musimy uzgadniać z Paktem Północnoatlantyckim. Proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent Duda nie zrobił spotkania Rady Gabinetowej, gdy sytuacja była dosyć dramatyczna, czy Rady Bezpieczeństwa nawet nie powołał. Mogło dojść do spotkania nawet nieformalnego z przedstawicielami rządu i opozycji i sytuacja byłaby też diametralnie inna. My tylko i pan prezes Kosiniak-Kamysz przedstawił wątpliwość prowadzenia myśli szkoleniowej, misji o charakterze szkoleniowym w sytuacji, gdy dochodzi do eskalacji działań, a nie ukrywajmy, tam oprócz konfliktu Ameryka, Stany Zjednoczone, państwa NATO i struktury irackie, nakłada się konflikt szyici i sunici, nakładają się konflikty wewnętrzne, nakłada się działanie innych też służb. To jest sytuacja jest wiele skomplikowana. I w całym świecie funkcjonuje dużo organizacji terrorystycznych, które są powiązane z szyitami i z sunitami, bo nie do końca sunici wszyscy poparli czy wyrazili aprobatę do tego typu ataku.
Jak pan minister myśli, dlaczego Amerykanie akurat w tym momencie postanowili zlikwidować generała Sulejmaniego?
Trudno mi znać plany Amerykanie. Amerykanie uznali w tym momencie za konieczny ten ruch. Czy ten ruch miał być ruchem tylko politycznym, czy ruchem strategicznym? no to jest bardzo istotne. O tyle tylko, że stał się to w Bagdadzie. Formalnie Bagdad jest państwem. Bagdad, rząd bagdacki jest zaprzyjaźniony z rządem amerykańskim.
Generał Sulejmani był tam oficjalnie, nie był tam jako szpieg, jako ukrywający się terrorysta, tylko był z wizytą dyplomatyczną.
Panie, ja jestem bardzo ostrożny w formułowaniu różnego typu tego opinii i ocen, jeżeli nie mam wszystkich danych. Tutaj nie mamy danych wszystkich, dlaczego Amerykanie się zdecydowali na tego typu akcje. Podejrzewam, że mieli bardzo silne przesłanki, bo to takie decyzje nie zapadają ad hoc, że nagle prezydent się budzi i mówi sobie, no to dzisiaj przeprowadzimy operację skuteczną. Nie, to są pewne procesy, analiza, to są dowódcy, doradcy, to jest cała struktura.
Wczoraj wystąpił z orędziem, z wystąpieniem Donald Trump, prezydent USA. Większość osób mówi deeskalacja, uspokojenie, teraz wszystko się rozejdzie po kościach.
No to jest właśnie to wielka chęć i dobrze o tym mówimy, o tej deeskalacji. Tylko musimy pamiętać, że istnieje Hezbollah, czyli inaczej pięć Boga, Hezbollah, silna organizacja szyicka, która jest organizacją uznawaną za organizację terrorystyczną. Jest Al-Sabat, który zaatakował już w Afryce, w centrum. Tych organizacji terrorystycznych jest dosyć dużo. W samym Iraku jest dużo grup, które nie wiadomo jak zareagują. Formalnie i Irańczycy dali sygnał, że nie chcą większego konfliktu, zwiększać konfliktu, nie chcą go, żeby dochodziło do większego jego rozwoju. Chcą go tak samo wyciszyć, ale nie wiadomo, co będzie się działo. Jest to bardzo ryzykowne. Bliski Wschód to jest taka opowieść szkatułkowa. Otwieramy jedną szkatułkę, myślimy, że już wiemy wszystko, a nie, a tam jest kolejna szkatułka i kolejny konflikt.
W tym samym wystąpieniu Donald Trump mówił o potrzebie zwiększenia zaangażowania NATO w rejonie bliskowschodnim, jeżeli Waszyngton oczekiwałby od Polski w wysłaniach znowu kolejnych żołnierzy, jakie będzie stanowisko PSL-u.
Podkreślam wyraźnie, cały czas to tutaj jesteśmy i stoimy na stanowisku, że można zmieniać na przykład misję na bojową, ale to musi być wspólne stanowisko państw Paktu Północnoatlantyckiego, który jesteśmy lojalnym i wiernym sojusznikiem.
A jeżeli będzie to decyzja i prośba z samych Stanów Zjednoczonych?
My musimy to zrobić w uzgodnieniu z państwami, naszymi sąsiadami w Pakcie Północnoatlantyckim. Bo my musimy, nawet znajdując się w tym miejscu świata, Europy, opierać się na szeregu sojuszach i szeregu współpracach. Nie możemy się opierać tylko na jednym partnerze, który ma swoje bardzo globalne interesy, a my możemy się w pewnym momencie globalnym interesem dla tego partnera nie okazać. Oczywiście wierzymy w Amerykę, wierzymy w jej lojalność, ale sprawa Kurdów pokazała, że trzeba też w polityce, każdy ma interes swojego państwa. Naszym interesem jest silny sojusz i cała aktywna rola w Pakcie Północnoatlantyckim i silny sojusz z Amerykanami. I według mnie na dzisiaj nie ma sprzeczności. To jest wspólne działanie. To jest wspólne działanie. Nie wiemy, czy NATO wiedziało o tej operacji, czy nie, czy też nie zostały państwa natowskie zaskoczone, więc to jest sytuacja.
Ale jak wiemy, w ramach NATO mamy Francję w studiu parlamentarnym Radia Wnet, Marek Biernacki, poseł PSL Koalicji Polskiej. Mamy w tym NATO Francję, mamy prezydenta Macrona, który mówi o mózgowej śmierci Paktu Północnoatlantyckiego. Mamy kraje, które być może zawsze będą teraz wetować każde działanie sojuszu.
To nie jest tak. My musimy właśnie starać się o to, żeby odgrywać istotną rolę w sojuszu. A my tej roli nie odgrywaliśmy. My wycofaliśmy na początku tego rządu z szeregu naszych żołnierzy, którzy zajmowali wysokie stanowiska. Nie wiem, czy obsadziliśmy kolejne te stanowiska, czy nadal te stanowiska nie są wolne. My powinniśmy być bardzo aktywni w Pakcie Północnoatlantyckim, bo to jest nasz podstawowy interes. Pakt Północnoatlantycki, NATO. NATO było tym elementem, który nam gwarantowało suwerenność, a partnerem NATO są Stany Zjednoczone. I też musimy pamiętać, że Francuzi też mają szereg działań w Afryce Północnej, tylko w innym miejscu. To jest Algeria, Maroko. Ich interes nie sięga Iranu, a sięga trochę bliżej krajów Maghrebu. I oni też uważają, że NATO za mało się angażuje. Za mało angażuje się właśnie wspierając ich w tych działaniach. Tutaj sytuacja jest bardzo złożona i skomplikowana.
Jeszcze wracając do tego, co się zdarzy za kilka minut, za 7 minut, czyli Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Pan minister siedzi w tej komisji od kilku kadencji. Przygląda pan się, jak pracują polskie służby. Polskie służby są skuteczne. To jest tak, że mamy rozpracowany rejon Iraku, Syrii, Iranu i wiemy naprawdę, co się dzieje?
Tam, gdzie polscy są żołnierze, tam funkcjonuje i SKW, i SWW, dwie służby wojskowe, wywiad wojskowy. To nie są funkcje, na które chcą wyjeżdżać wszyscy żołnierze i funkcjonariusze, więc tam się nie zmienia ludzi i nie wyrzuca. Więc ci specjaliści od tej sfery z reguły zostali na miejscu, więc to jest, przez to, że tam ochrona jest naszych żołnierzy, mamy też dobre relacje z partnerami naszymi, ta wiedza jest duża.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy przejdźmy do innego tematu. Były minister sprawiedliwości, było, nie było w studio Radia Wnet. Wizyta pani Jurowej, wizyta pana marszałka Grodzkiego, pani komisarz Jurowej, wizyta Komisji Weneckiej z kolei w polskim parlamencie. To jest potrzebne na tym etapie prac parlamentarnych. To jest jeszcze projekt ustawy de facto.
Uważam, że jest potrzebne, bo jak będzie już ustawa, to już będzie za późno. To już będziemy ponosili konsekwencje ustawy. Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, myślałem, że ta kadencja będzie kadencją spokojniejszą, że będziemy budować spokojnie państwo, że PiS wygrał i będzie spokojnie reagował i działał zgodnie z obowiązującą literą państwa, prawa. Niech pan zwróci uwagę, tak ważna ustawa przeszła bez uzgodnień międzyresortowych. Została wprowadzona nocą, uchwalona szybko.
No, ale
tak
też się... była reakcją na działania, a te działania sędziów, jak pan myśli,
to jest rokosz,
to jest rozbijanie państwa, czy to jest działanie w ramach prawa?
Ja powiem panu tak.
Justycji chociażby.
Justycja działała cały czas i jest związkiem sędziów. Ja przypominam, że ja sam miałem strajk sędziów. O tym się mało kto pamięta. Miałem duży strajk sędziów i ten strajk został później rozwiązany i nic się nie stało. Korona głowy nikomu nie spadła, a sądy przez to tylko mogły funkcjonować lepiej. Gdyby zmiany, które Prawo i Prawo Sprawiedliwość prowadziło w kierunku usprawnienia funkcjonowania sądów, a nie ciągle personalia, bo co... Personalia to tylko tak, że zastępuje się jednych sędziów drugimi sędziami, a z reguły sędziami lojalnymi do władzy. Te dyscyplinowanie, teraz ten system dyscyplinowania też do tego się sprowadza. Jest to zły kierunek, bo ludzie chcą, żeby były rozprawy krótsze, żeby procedury były krótsze, a nie, że zmienia się sędziów, daje się sędziów niedoświadczonych, młodych, którzy nie umieją też prowadzić sprawa i źle sądzą.
A zdaniem pana ministra, zdaniem pana posła Marek Biernacki w studio parlamentarnym Radia Wnet, ci sędziowie zostali mianowani przez nową KRS, to są sędziowie pełnoprawni czy sędziowie ułomni? W sensie prawa oczywiście.
Powiem tak, po nowych wyborach będzie kolejny rząd miał bardzo wielki problem, jak rozwiązać te wszystkie problemy związane i z sędziami, i z Trybunałem Konstytucyjnym, żeby wszystko było zgodne z prawem, z konstytucją, z zasadami demokracji.
Panie pośle, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy pana zdaniem to są sędziowie?
To nie jest kwestia mojego zdania. Kwestia jest, że będą pełnić swoje funkcje.
A jeżeli taki sędzia w pana sprawie, nie daj Boże, wyda wyrok, jeżeli pan się kogoś skarżył, to pan powie, ten wyrok jest nieważny, bo wydał go sędzia.
To nie jest kwestia. Ten wyrok będzie realizowany, tylko osoby mogą się odwoływać. Podmioty, które zostaną skazane, będą się odwoływały do wyższych instancji. I jest kwestia, jak zareagują wyższe instancje. Druga strona tak samo. Jeżeli ta osoba się odwoła, w końcu trafi do Strasburga, w konsekwencji Strasburg zakwestionuje ten wyrok.
I to dopiero zrobi
się. I wtedy mamy dopiero bałagan. O tym właśnie mówię. Dlatego jestem bardzo ostrożny tutaj w tak szemrowaniu, mówię, że nie, to nie są sędziowie, czy to półsędziowie, ćwierć sędziowie, albo prawdziwi sędziowie.
A sędziowie nie oni powinni będą to działać, kwestionować?
Oni będą działać. Podejrzewam, że tak. Sędzia jest niezawisły i będą zapadały różne decyzje.
Mamy ten kazus Rady Państwa, mamy tych 700 sędziów w ciągu tych, w grupie tych 10 będziemy tysięcy, mieli... którzy byli, mają glejt Rady Państwa. Nawet nie jakiś KRS jakiegokolwiek, tylko prosto od Jaruzelskiego mają mianowanie. Przed Kiszczak. I sądzili, i wydawali wyroki przez dziesięciolecia.
Ale niech pan zwróci uwagę, że akurat o tym się zapomina, w sądach były duże weryfikacje na początku. Akurat były pierwsze lustracje i weryfikacje. Dużo sędziów zostało pożegnano, słynnego Zieniuka i innych sędziów stanu wojennego, zostali oni sędziowie pożegnani. I też jak pan zwróci uwagę, nawet w Ameryce, gdzie jest wątpliwość duża, każdy traktuje, że sąd jest najważniejszy. Niezawisłość sądu jest sprawą, fundamentem demokracji. Można zmieniać sąd, można... Niech pan zobaczy, 30 lat tych sędziów, też za dużo już nie mamy tego w tym
700.
Wieku.
Tylko, że Stany mają to szczęście, że nie musiały wchodzić z PRL-u. Że nie były Stany, przez 200 kilkadziesiąt lat kolonią.
Ale panie redaktorze, jeżeli chcemy robić wszędzie rewolucję, to zróbmy wszędzie rewolucję, prawda? I wtedy będziemy na etapie na tym, którym nie byliśmy. Środowisko sędziowskie można było wprowadzić mechanizmy samooczyszczające się, normalne zmiany w okręgach, przeprowadzenie zmian po to, żeby sędziowie skuteczniej pracowali, a my zajmujemy się, niech pan zwróci uwagę, czym? Personaliami. I to jest najważniejsze. Niech pan zobaczy, jak się wydłużyły postępowania, mimo że miały się skrócić.
Powiedział Marek Biernacki, poseł PSL-u. W studiu jest Krzysztof Skowroński.
który bardzo serdecznie Ciebie, Łukaszu, pozdrawia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dużo pytań ciśnie się teraz na usta, ale ich nie
to
zadamy.
To jest okazja, bo nie pan minister... Nie zadamy.
Panie ministrze, jak zdrowie, panie ministrze?
Moje dobrze, nie narzekam.
Czy,
to jest najważniejsze.
Czy pielęgnuje pan zdrowie? Czy ćwiczenia fizyczne, tak jak każdy mężczyzna powinien wykonywać, podskoki, przysiady, pompki codziennie rano pan robi?
Nie, idę drzewo rąbać. Drzewo rąbię. Mam specjalnie do kominka drzewo, które jest w grubszych, większych palach takich i muszę mordować się sikierką i te drzewka rozbijać. To jest bardzo dużo energii.
A poza tym
mam rozłożone na cały rok.
Też te złe emocje wtedy można, rąbiąc to drzewo, jeżeli pan posiada w ogóle złe emocje, bo to takie założenie, że posiada, może pan być pozytywnym duchem.
No ja staram się być pozytywnym duchem, osobą otwartą, ale zawsze ta jakaś ta emocja gdzieś w człowieku zostaje i przyznaje. Tu ma pan redaktor całkowicie rację, więc podejrzewam, że pan redaktor też to samo czasami tą dyscyplinę może pewnie uprawia, tylko te drewienka rąbie, bo wtedy człowiek faktycznie wyrzuca wszystko z siebie, co złe, i o tym zapomina.
Największy wysiłek, jaki wykonuje w ciągu dnia, to naciśnięcie guzika, żeby wjechać na 5. piętro windą w budynku pasty.
No, pan redaktor, widać, nie ma złych emocji w sobie. Godzina 9 minęła. Komisja Służb Specjalnych startuje. Panie pośle, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Marek
Panie
Bienacki,
redaktorze, dziękuję.
PSL, a ja oddaję głos do studia.
I rzeczywiście potwierdzamy informację Łukasza Jankowskiego. Jest godzina 9:01. Są te wielkie sprawy związane z geopolityką. Jest polityka polska, ale są też kłopoty życia codziennego. Pan Jacek Gawor jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
I to jest ta społeczna misja Radia Wnet. Jaki ma pan problem? Z czym ma pan problem? Co nie daje panu żyć?
Ano, panie redaktorze, panie Krzysztofie, mianowicie tak. W Grodzisku źle się dzieje, ponieważ tak, 10 lat handryczymy się z urzędem miasta, walczymy o naprawę nawierzchni drogi. No i skutki są, że tak powiem, opłakane i byle jakie, bo nic nie możemy wskórać. Mało tego, to nie my, jak są opady, no to są, że tak powiem, rozlewiska i ludzie chodzą jak małpy po płotach, żeby przejść dalej. Droga jest, że tak powiem, zagrodzona, była przelotowa w obu kierunkach, a się zrobiła ślepa. Połowa drogi wraz z mieszkańcami jest sprzedana. Potajemnie, ale jest sprzedana. To jest publiczna droga gminna, była w obu kierunkach, a się zrobiła ślepa. Droga ta dochodziła do bulwaru Sobieskiego, czyli nad brzeżem rzeki Mrowna, która nieopodal płynie. I ponieważ, no, że tak powiem, jest to zagrodzone, ludzie nie mają możliwości przemieszczania się do centrum miasta. Mało tego, droga to została zagrodzona wysokimi takimi obozowymi płotami. Tutaj zacytuję gazetę Super Express. Horror mieszkańców Grodziska. Wszędzie widzimy wysokie niebieskie płoty, jak w getcie. I teraz mamy XXI wiek, a żyjemy jak właśnie w tym getcie, ogrodzeni z każdej strony. I dziennikarz pyta, czy dzielnica jest więzieniem? Kto na to zezwolił? Mało tego, rzeka została, dobro narodowe, akwen, rzeka została zagrodzona płotami, zasiekami, drutami kolczastymi. Prawo wodne polskie mówi, że nie wolno grodzić tego. Pani Anita Czerwińska, posłanka, rzecznik pana Jarosława Kaczyńskiego, skierowała do Wód Polskich pismo i do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Pan Konstanty Radziwiłł też skierował tutaj pismo do burmistrza Grodziska, też do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. No i to jest taka, no nie wiem, odbijanie piłki, zabawa, wie pan, no i bezprawie. Jak to jest? Prawo powinno stanowić wytyczne dla wszystkich ludzi. I się okazuje tak, że ponieważ ta droga została zagrodzona, a nad ulica także samo zagrodzona, tu gdzie mieszkamy przechodzi pas powietrzny, latają samoloty, ci, którzy mają motolotnie, paralotnie, balony, też latają tym korytarzem. I ponieważ wszędzie są płoty, zagrodzenia, wie pan, no to jak się stanie nieszczęśliwy wypadek, to służby typu pogotowie, straż pożarna czy inne nie mają możliwości wjazdu na tą drogę, nie mają możliwości zrobienia manewru. I teraz domagamy się, żeby to wszystko zostało jakoś wyprostowane, skoro ktoś sobie samowolę poczynił, żeby to zostało naprawione. Bo nie może być tak, że prawo sobie, a ludzie będą robić co chcieć. No,
ale powiedział pan, że droga została sprzedana, że zostały postawione płoty. Komu została i przez kogo sprzedana?
No Urząd Miasta tutaj takie gierki sobie poczyna, sprzedana do prywatnego właściciela. To jest następca Polfy, bo Polfa, że tak powiem, no, skończyła żywot i teraz jest jakiś drobny nabywca, który się, firma jest Gedeon Richter i wie pan, i połowa drogi, mapy wskazują, że stare mapy wskazują, że droga była przelotowa od głównej drogi do samej rzeki. Nad rzeką był ten właśnie bulwar Sobieskiego, który dochodził do centrum miasta. Żeby było śmieszniej, no to dla oka, dla pokazania, Urząd Miasta zrobił zrobił 100 metrów tego pasażu, tego bulwaru Sobieskiego, nasadzili kwiatków, parę ławeczek, no i w miarę ładnie jest, a dalej to jest getto po prostu. To jest zarośnięte, wyrosły płoty, rzeka zagrodzona, ten bulwar jest zagrodzony, wie pan, no i tak być nie może, no. Domagamy się wyprostowania tego wszystkiego.
Ale po co tej spółce droga? Jaki ma z tego zysk, że ma pół drogi, czy wykupiła drogę?
Bo oni chcieli powiększyć ten areał swój, tylko ten areał, wie pan, no mówię, ten zakład pierwszy, ten polfowski padł. I teraz w tym Gedeon Richter pracuje 20 osób, jest konfekcja, taki magazynek i tam pracuje 20 osób. I w rzeczy samej ta droga im do niczego nie potrzebna. Ktoś to kupił, być może chce łyknąć to za przysłowiową złotówkę na prywatny interes. Wie pan, tak jak się słyszy i widzi, że kamienice ktoś tam chciał sobie przywłaszczyć, a to tereny, a to hektary, a to etc., etc. W każdym bądź razie to jest niepotrzebne. No i teraz jak zagrodzono, no to ludzie mieszkają na terenie tego faceta, który to zakupił. Mało tego, no to te tereny zostały też potajemnie jakoś pozyskane, ponieważ tych ludzi, właścicieli poprzednich, wyeksmitowano z tych terenów, wywłaszczono po prostu. I za grosze, za parę groszy pozyskano hektary, wie pan. I komisja chodziła kiedyś, bo rodzice mnie przekazywali, ja też to nieco pamiętam, że komisja chodziła, bo na rozwój zakładu. To my chcemy was wykupić, bo będziemy poszerzać zakład. A w rzeczy samej ten zakład się rozrósł, ale jako zakład to nie istnieje. I tylko pozostały tereny zawłaszczone. I droga też publiczna, gminna, mało tego, jeszcze asumpt był taki, że drzewa takie 30-letnie powycinali bez zezwolenia. I myśmy się zaczęli dziwić, dlaczego takie piękne drzewa zostały wycięte bez zezwolenia. Ja poszedłem do Urzędu Miasta i zapytałem, dlaczego to się tak dzieje. No i się okazało, że ta pani, no że tak powiem, zaczęła się zastanawiać, co odpowiedzieć, ponieważ mówi, no ta droga to już nie należy do Urzędu Miasta, tylko do innego właściciela. Jak to mówię do innego właściciela, jak to jest publiczna droga gminna, która dochodziła do samej rzeki. No i w rzeczy samej to się tak od nitki do kłębka to się tak toczy. No i mówię, pan Konstanty Radziwiłł też skierował, pani Anita Czerwińska skierowała. Nie ma odpowiedzi.
Poczekamy na odpowiedź, ale rzeczywiście warto do Grodziska przyjechać i się opowiedzieć o tym, co w tym Grodzisku
oczywiście
się...
Oczywiście trzeba tak zrobić, trzeba reportaż taki spory zrobić, ponieważ kiedyś, ja pamiętam, to pierwszy program radia przyjechał i też było coś takiego, ponieważ drogę też zagrodzono i ja i sąsiedzi nie mieli dostępu do swych działek. Ja mówię, dlaczego w poprzek ktoś postawił bariery? No to... i jedynka przyjechała, zrobiła 30 minut programu, puścili to na całą Polskę. No i się okazało, że dyrektor prawie na kręczkach przyszedł i mnie pytał i ludzi pytał, w którym miejscu ma swój płot postawić. Kuriozum, po prostu. Jest to śmiesznota i kpiny, wie pan. Jak to tak jest? Albo jest prawo, albo jest bezprawie.
To bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Rozumiem, że jak przyjedziemy do Grodziska, to możemy liczyć na herbatę u pana.
Oczywiście, że możemy liczyć i no, że tak powiem, duży reportaż z tego wyjdzie, bo ludzie są zbulwersowani, spać nie mogą, głowa pęka, wie pan, bo ta rzeka, wie pan, zalewa piwnice tych mieszkańców pobliskich, wie pan, z tej rzeki, bo akurat te kraty, te zagrodzenia są wpuszczone w dno rzeki. I teraz jak powiedzmy tam gałązki pospadają, liście, brudy, wie pan, w tą rzekę, no to się woda spiętrza. Jak się spiętrza, to wylewa i ich zalewa piwnice tym ludziom. To wie pan, to się w głowie nie mieści.
To zaprosi pan na herbatkę też sąsiadów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Myślę, że liczymy tutaj na jakąś dalszą współpracę.
Jacek Gawor był przy telefonie. Mieszkaniec Grodziska w studio Jan Oleński rzucił okiem na dzisiejsze gazety.
Dzień dobry państwu. Rzucam. Mamy jeszcze chwilkę, więc kilka informacji przytoczę. Oczywiście wszystkie gazety nadal komentują konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, Irak, polskie akcenty w tym wszystkim, jak polski rząd się do tego stosunkowuje. Więc, a skoro mówiliśmy dużo o tym w dzisiejszym poranku w Net, to pozwolę sobie przytoczyć inne informacje, mianowicie z kraju i w zasadzie Unii Europejskiej informacja o spotkaniu pana Tomasza Grodzkiego z Werą Jurową. Komisja Europejska chce rozmawiać z polskim rządem o tak zwanej ustawie kagańcowej i jednak na razie chęć do dialogu wyraża tylko opozycja. Marszałek Senatu spotkał się w Brukseli z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jurową i komisarzem sprawiedliwości Diderem Rindersem. To była wymiana poglądów. Zgadzamy się, że podstawowe wartości Unii Europejskiej, w tym praworządność, są nienaruszalne. Sam marszałek Grodzki powiedział, że wiceprzewodnicząca Jurowa z zadowoleniem przyjęła, że Komisja Wenecka wyda opinię, doceniła, że w krótkim czasie po świętach prowadzimy intensywne procesy konsultacyjne, żeby jak najlepiej się przygotować. Na spotkaniu byliśmy podjęci jako dobrzy przyjaciele, mamy równe prawa, ale też obowiązki, podsumował swoją wizytę marszałek Grodzki. Tymczasem nieoficjalne stanowisko przedstawiciela Komisji Europejskiej brzmi następująco. My czekamy na opinię Komisji Weneckiej i na uchwalenie ustawy, wtedy będziemy mogli zająć stanowisko. Dopiero wtedy Bruksela zastanowi się też, czy skierować ustawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taki tekst w Rzeczpospolitej na temat wizyty pana Grodzkiego w Unii Europejskiej. Z kolei Gazeta Polska pisze o Andrzeju Dudzie i jego decyzji w sprawie wizyty w Izraelu. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział, że nie weźmie udziału w 5. Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie z powodu odmowy prawa do wystąpienia, została poparta przez czołowych polityków polskich, m.in. premiera i szefa dyplomacji. Postawę prezydenta zauważyły też izraelskie media. Warto przypomnieć, że na forum planowane jest wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina. Współorganizatorem uroczystości jest zaś rosyjski oligarcha Wiaczesław Moshe Kantor, mający bliskie powiązania z Kremlem. I tak, decyzja prezydenta odbiła się echem w izraelskich mediach. Portal Times of Israel podał, że izraelscy dyplomaci szukali rozwiązania potencjalnej sprzeczki dyplomatycznej. Padły też słowa o, cytat, gorzkim sporze rosyjsko-polskim dotyczącym początku II wojny światowej. Równocześnie przyznano, że Polska została poparta przez amerykańskich i izraelskich dyplomatów, a Forum Żydów Polskich wskazało zaś, że w Jerozolimie będą przemawiać reprezentanci państw, które podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, a także Francja. Cytat, ale polski prezydent reprezentujący państwo, którego rząd zaalarmował świat z powodu masowej eksterminacji Żydów na okupowanej przez Niemcy Polsce, jest jedynym głosem, który nie zostanie uwzględniony ani usłyszany, podkreślono w komunikacie.
Zajrzał do prasy i był dzisiaj wydawcą. Jan Oleński, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
A mamy połączenie za chwilę Studio Wilno. Agata Antoniewicz już jest gotowa. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, Krzysiu, dzień dobry słuchacze, dzień dobry Warszawie i Krakowie i wszyscy ci, którzy może internetowo nas w chwili obecnej słuchają. Witam was serdecznie, prosto z serca Wilno.
Czy poranną gimnastykę już zrobiłaś?
Och, to pytanie jest jak zwykle powalające z nóg. Może nie poranną, a wieczorną gimnastykę była robiona, a poranna to już jakoś sobie odpuściłam. No oczywiście tam kilka przysiadów, kilka podskoków było zrobione, ale czy to można zaliczyć do jakiejś ambitniejszej gimnastyki, to nie wiem.
A przynajmniej kawa jest na stole, czy siostra Michaela gdzieś tam się krząta, możemy ją pozdrowić?
Oczywiście możecie pozdrowić siostry Michaele, bo się krzątała tutaj o poranku, jak zwykle zabiegana wiele pracy, wielu osób, które czeka na tą pomoc, więc siostra Michaela tutaj ciągle w biegu była i oczywiście pozdrowienia są dla niej jak najbardziej wskazane.
I ją pozdrawiamy. Za chwilę tobie oddamy głos. Za chwilę Studio Wilno. Dariusz Konkol już jest szczęśliwy, że kończy się poranek i zaczyna się coś ciekawego. Zachęcam państwa do słuchania Radia Wnet, Studio Wilno, a dzisiaj o 20:00 Studio Los Angeles. Między jedną a drugą przestrzenią będzie też piosenka francuska i wiele innych ciekawych audycji w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Stolic. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia.